Chwila dla reportera.
Cześć, tu Weronika Drost, a to Chwila dla reportera. Piąta edycja KEKS, czyli Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich. 24 kwietnia Agata Włocka i Natalia Dzumaryk porozmawiały z organizatorkami wydarzenia. Prodziekan Wydziału Ekonomicznego dr Magdaleną Markiewicz oraz dr Ewą Ignaciuk. A Dominik Chomczyk, uczestnik konferencji, opowie o swoich wrażeniach.
Witam słuchaczy Mega Otwartego Radia Murs. Jesteśmy na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich.
Miałyśmy przyjemność przeprowadzić wywiad z uczestnikiem, jak i organizatorkami całego przedsięwzięcia. Na pierwszy ogień pytań odpowiedziała jedna z organizatorek całego przedsięwzięcia, szanowna prodziekan Wydziału Ekonomicznego, dr Magdalena Markiewicz.
KEKS to było wielkie przedsięwzięcie. Jak to się w ogóle stało, że to powstało?
KEKS powstał w zasadzie wiele lat temu. To była taka inicjatywa, która miała zrzeszać wszystkie koła naukowe na Wydziale Ekonomicznym, ponieważ bardzo chętnie studenci działają, tworzą jakieś konferencje, kongresy, seminaria, które skupiają różne tematyczne obszary, ale to była taka inicjatywa, która miała spowodować, że nie tylko pokażą sobie wzajemnie, czym się interesują, czym się zajmują, co robią, ale właśnie też to, czym się zajmują, w sensie takim, no, można powiedzieć, naukowym już. W związku z tym tutaj mamy Kongres Ekonomicznych Kół Studenckich, który powstał w 2017 roku na Wydziale Ekonomicznym i rzeczywiście cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Duże znaczenie dla nas miało też to, że w pewnym momencie przystąpiliśmy do programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. To była pierwsza edycja tego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki. No i fantastycznie, bardzo się cieszyliśmy, że wygraliśmy projekt, wygraliśmy tutaj w tym konkursie projektowym i w ramach tego właśnie był wpisany Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich, dlatego że bardziej się otworzyliśmy też na taki wątek ekologiczny związany ze zrównoważonym rozwojem, z taką społeczną odpowiedzialnością nauki. No i to zaczęło działać. Także w tej chwili, jeżeli chodzi o KEKS-a już takiego przez 2E, z tym podwójnym elementem ekonomii i jednocześnie tej ekologii, w jakimkolwiek ujęciu, no, mamy już trzecie wydanie.
KEKS odbywa się tylko raz do roku? Czy jest możliwość, żeby był częściej, może w przyszłości?
Na razie tego nie przewidujemy. Jest to, nie ukrywam, dosyć duże przedsięwzięcie i faktycznie wymagające bardzo dla studentów, bo z jednej strony oni biorą udział w organizacji, przygotowują się do moderowania sesji, tak jak na prawdziwej konferencji, czyli są zarówno prelegentami, moderatorami, uczestniczą w organizacji, pomagają w tworzeniu plakatów. No, generalnie rzecz biorąc, to jest bardzo takie poważne przedsięwzięcie. Szczególną rolę muszę podkreślić właśnie koło z Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Chemii, no ale w tym roku KEKS odbywał się w jeszcze innej scenarii z uwagi na to, że rozszerzyliśmy nasz obszar, ale również o inne koła, z uwagi na to, że patronat w tym roku nad KEKS-em objęła katedra honorowa imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ta katedra rozpoczęła swoją działalność w ubiegłym roku i ten rok akademicki pokazuje takie pierwsze działania naukowe o charakterze takim popularyzatorskim również, no ale tak stricte naukowo studenci właśnie działają tutaj po raz pierwszy pod patronatem tejże katedry i temu przedsięwzięciu w związku z tym patronował pan profesor Leszek Balcerowicz. Katedra imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego jest szczególna dla nas z uwagi nie tylko na to, że po raz pierwszy właściwie tutaj zaistniała w takim krajobrazie Uniwersytetu Gdańskiego naukowym, ale również z tego powodu, że po pierwsze sam Eugeniusz Kwiatkowski to jest postać, która ma dla nas ogromne znaczenie, jest doktorem honoris causa.
Miałyśmy również przyjemność porozmawiać z dr Ewą Ignaciuk. Skąd w ogóle powstał pomysł, jak wyglądało zaangażowanie i całościowe projektowanie takiego spotkania, bo to wiadomo, było na pewno bardzo dużo pracy.
Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich jest imprezą cykliczną, od kilku lat odbywającą się na naszym wydziale i tak naprawdę jest to wydarzenie adresowane do studentów po to, aby mogli pokazać, jakimi fantastycznymi rzeczami zajmują się w ramach działalności w kołach naukowych i aby, jak to się mówi kolokwialnie, zdobyli pierwsze szlify właśnie w takiej działalności naukowej, w ramach wystąpień. Te wystąpienia są, wiadomo, prezentowane nie tylko wobec członków innych kół naukowych, ale także pracowników naukowych, uczelni dydaktyczno-naukowych, którzy na to wydarzenie przychodzą. A zatem, jak wspomniałam, już od kilku lat na naszym wydziale mamy studentów, którzy Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich organizują przy pomocy pracowników. No i jak wspomniałam, tutaj to wydarzenie dotyczy różnych kół naukowych. Warte podkreślenia jest to, że ten kongres, to wydarzenie rozrasta się z roku na rok.
Dominik Chomczyk, reprezentant Koła Finansów Międzynarodowych. Dzisiaj akurat byłem z prezentacją dotyczącą tego, jak psychika odpowiada za wybór studiów i czy są jakieś różnice pomiędzy osobami z innymi cechami ciemnej triady oraz jak studenci ogólnie radzą sobie z inflacją, jaką mają wiedzę na ten temat.
Jakie są idee tej prezentacji? Co studenci muszą z tego zrozumieć?
No przede wszystkim zobaczyć, może to pomoże w kierunku studiów, bo wyszło nam, że akurat osoby ciut bardziej narcystyczne rzeczywiście lepiej się odnajdują w przedsiębiorstwach. No i dodatkowo fajnie było na pewno zobaczyć, jak sobie aktualnie radzą z inflacją, bo wiadomo, że już dostęp do informacji jest dużo prostszy. Dlatego też jednak no na pewno wyszły ciekawe wyniki, to polecam zobaczyć, bo na pewno niedługo wyjdzie artykuł z tym, więc...
Skąd te są wyniki? Były prowadzone jakieś badania, czy...
Tak, były prowadzone badania własne, robiliśmy to sami, oczywiście z pomocą opiekuna, który trochę nam, nie ukrywam, mocniej pomógł, bo jesteśmy pierwszoroczniakami w trójkę wraz z Krystianem i z Tomkiem. Badania były, są rzetelne, chyba ciężko je podważyć.
Dziękuję bardzo.
Chwila dla reportera.
Nadajemy w Radiu Mors, a to relacja z Juwenalii Krakowskich. Podczas imprezy studenci mogli bawić się przy muzyce wielu polskich artystów, m.in. Kizo, Myslowic, Brodki czy Jana Rapowanie, na trzech strefach krakowskich uczelni. Z uczestnikami wydarzenia, jak i z osobami, które brały udział w jego organizacji, rozmawiała na miejscu nasza reporterka Aneta Tys.
Studiujesz?
Medycynę na UJ-cie.
Studiuję administrację na UP.
Studiuję zarządzanie polityką społeczną.
Elektronikę i telekomunikację.
W Rzeszowie bezpieczeństwo wewnętrzne.
Jak ci się na razie podoba festiwal? Dobrze się bawisz?
Bardzo dobrze. Było świetnie na koncercie w czwartek. Teraz myślę, że też będzie świetnie.
Było super. Chociaż byłem trochę chory, studenci są fajni i dobrze się bawiłem.
Moje pierwsze juwenalia nie zawiodły całkowicie.
A na kogo dzisiaj najbardziej czekasz?
Na Janka Rapowanie.
Czekam tylko na Janka.
To jest niesamowite zobaczyć go w jego rodzinnym mieście.
Tak, kocham Jana i po prostu jestem taką fanką, że jak jest koncert w Krakowie, to wrzucam wszystko i muszę tu być.
Jest to twoja pierwsza edycja?
Jest to moja pierwsza edycja.
Jest to twój pierwszy dzień dzisiaj?
Tak, dokładnie, pierwszy dzień.
Pierwsza, ale nie pierwszy dzień, już trzeci i chyba już kończę na dzisiaj.
Nie, byłam się w czwartek na koncercie Zalewskiego, Kamińskiego i paru innych.
Dzisiaj jest Janek na Żaczku, wczoraj był Dżem, przedwczoraj była Brodka i to też było super wszystko. Tak naprawdę festiwal studencki, ale bardzo dużo wielkich nazwisk. To raz, a dwa, że przede wszystkim tu jest największy vibe studencki. Po prostu Kraków żyje studentami. Od trzech dni po prostu wszystko jest podstawione pod studentów. Korowody, różne jakieś przejścia i jest super.
Jeszcze raz ogromny hałas dla was!
zajmujesz się podczas krakowskich juwenaliów?
Olek Ruszkowski, pracuję w radiu przy AGH-u i prowadziłem pierwszy dzień koncertu w trakcie juwenaliów krakowskich.
Co ci się najbardziej podobało podczas prowadzenia tego wydarzenia?
No przede wszystkim możliwość zobaczenia tych wszystkich artystów na żywo, na backstage'u. Miałem szansę zbić pionę z Kizo i myślę, że to było bardzo ważne wydarzenie dla mnie, zwłaszcza, że jestem jego dużym fanem. A tak poza tym, no bardzo dobrze się bawiłem. Tam był też Trips, był Zamsone i to są jednak takie osoby, które słucham w wolnym czasie i bardzo lubię ich słuchać. No po prostu się świetnie bawiłem przy okazji.
Czy była jakaś stresująca sytuacja?
No zdarzyło się. Generalnie to w rozpisce było, że jeden z artystów miał grać pół godziny dłużej, no ale skończył nieco wcześniej i musiałem bardzo szybko zbierać manatki na scenę, żeby dostać się tam na czas i żeby też jakby oczywiście powiedzieć parę rzeczy po artyście, ale udało się bez problemu. Leciutki stres, ale myślę, że czasami taki stres jest spoko. Jestem zadowolony z tego, jak poszło i czekam na kolejne dni Juwe.
Czy jest to twoja pierwsza edycja Juwenaliów w Krakowie?
To jest moja druga edycja, w trakcie której powiedzmy jestem studentem na miasteczku i się bawię, ale pierwsza, w której jestem częścią organizacji. To jest też trochę inny punkt widzenia, trzeba też trochę bardziej się ograniczać, ale jest to całkiem przyjemne.
Która perspektywa ci się bardziej podoba?
To jest bardzo ciężkie pytanie. Ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że fajnie jest, wiadomo, pójść na miasteczko i się pobawić, ale z drugiej strony bycie w organizacji i no chociażby ta szansa zobaczenia tych ludzi na żywo i też krzyczenia do różnych ludzi ze sceny, prawda? Tam były tłumy. Mogłem sobie krzyknąć, jak się bawicie, zróbcie hałas i to jest świetne.
Nazywam się Asia Mucha i jestem częścią Centrum Mediów i uczestniczymy oczywiście wszyscy na Juve Streamie podczas tegorocznych juwenaliów, ponieważ jest nasza inicjatywa, gdzie po prostu przez 4 dni streamujemy na żywo, przez 4 godziny od 13 do 17 i bardzo dużo się tu dzieje, dużo materiałów nagrywamy wcześniej, dużo dzieje się również na wizji. Mamy różnych gości i dzieją się różne rzeczy, na przykład kącik DIY, dział modowy. Mamy również wywiady z artystami, mieliśmy już wywiad z Tripsem i jednym z braci Figo Fagot, także bardzo dużo się dzieje i tak naprawdę juwenalia jest to okres, na który każdy czeka. Ja tu po prostu pierwszy raz podczas juwenaliów się udzielam, bo jestem w radiu mniej niż rok, ale dużo się dzieje, bo tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzialni za obstawienie konferansjerki na głównej strefie, czyli strefie plaża. Również jesteśmy na strefie URS-u, czyli naszego samorządu agiechowskiego, gdzie prowadzimy różne konkursy. Tak naprawdę robimy wszystko, co się dzieje, bo dzieją się naprawdę przeróżne rzeczy tutaj na miasteczku.
W tym roku jestem biletową, czyli sprawdzam bilety i wpuszczam ludzi. Ogólnie juwenalia są niezwykłą imprezą. No, każdy student powinien zobaczyć, jak to jest. Jeśli chodzi o koncerty, to w tym roku akurat jestem na strefie w momencie, w którym nie znam za bardzo wykonawców, ale ja się mogę dopasować, więc bawię się super. Zeszłym roku też i pewnie w przyszłym roku też przyjdę też jako wolontariat, bo pomimo pracy można dużo na tym skorzystać i są emocje, są ludzie. Wiadomo, trzeba wykonać dodatkową pracę, trochę to męczy, ale to się jakoś równoważy. Ja lubię, polecam. Cały Kraków wszystkie łapy w górę.
Zróbcie hałas na samych siebie, to przecudownie stąd wygląda. Słuchajcie, ja nazywam się Opał. Jest ze mną Gary, jest ze mną Flawless. Dajcie im trochę miłości.
Uwaga, nie uwierzycie, ukradłam mikrofon Anecie i teraz ja przeprowadzę z nią wywiad. Powiedz mi, dlaczego krakowskie juwenalia, a nie jakieś inne?
Tak jak wszyscy już słuchacze wiedzą, mam tutaj znajomych, mam tutaj rodzinę i świetnie się bawię. Czuję się tu jak w domu. Dzisiaj jestem na rzeczku, rozmawiam z cudownymi ludźmi. Za tym będzie Jan Rapowanie, na którego czekam.
Ona leci z gramofonu, który dostałem od dziobu. Czy tam wersję z telefonu, który rozbiłem na prawo domu. Wreszcie chyba go znalazłem. Lepsze czasy dzieciak często myśli na temacie. Chcę tego za dwie stopy szukam. Zapadam z plany dziś, teraz chcę tu zabyć. Nie na miejscu. Nie planuję i emetro. Wszystko to jest na fundamentu. Nie syna, chcę Kraku za dwie stopy szukam. Zapadam z plany dziś, teraz chcę tu zabyć. Nie na
miejscu. Za bardzo chciałem tutaj być. Wskutek własnej decyzji pozbawiliśmy się tych koncertów na dłuższy okres w sumie. I chcielibyśmy tylko, żebyście wiedzieli, że naprawdę się cieszymy, że tu jesteśmy.
Bardzo polecam.
Śmiałe piosenki.
Nawet nie wiesz, naszą pakowanie, gdy nie zeszła, tak, że chcę. I jak to poszło, my tylko puściliśmy plan.
Jak się bawić, to bawić się tylko w Krakowie, moi drodzy. Zapraszam bardzo ciepło na miasteczko studenckie AGH, a tak samo na następną edycję Juwenaliów Krakowskich.
Kraków to jest miasto studentów, ono nigdy nie śpi i myślę, że choćby w czwartek Wielki Studencki jeszcze przede wszystkim polecam odwiedzić miasteczko studenckie, które też żyje kurczę do rana i tam jest mocno po prostu i jak najbardziej polecam wszystkim.
Kraków jest wspaniały, Juwenalia są wspaniałe, ogólnie Kraków jest najlepszy, polecam każdemu. Wspaniali ludzie, wspaniałe miejsce, wspaniały klimat. Zapraszam wszystkich.
Chwila dla reportera.
Anomalia to książka, która stawia przed nami pytania. Co decyduje o tym, że jestem kim jestem? Do czego może posunąć się człowiek, by odzyskać swoje życie? Podczas spotkania z pisarzem Hervé Letellier studenci zadawali pytania i prowadzili dyskusję. Oprócz rozmów z autorem wystawiono zdjęcia zainspirowane tytułem książki stworzone przez studentów z całej Polski. Jej podwójny świat jest pełen przeróżnych bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z tym samym problemem. Porzuceniem swojego życia na rzecz drugiego siebie lub skradnięcie go komuś, kto też ma do niego pełne prawo. Materiał Oli Garski.
W samym projekcie wzięło z 11 romanistek polskich udział aż 9. Katarzyna Kotowska, kierowniczka Zakładu Literatur Romańskich Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Tutaj na miejscu mamy studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, z Uniwersytetu w Toruniu, Uniwersytetu w Łodzi, z Uniwersytetu Warszawskiego i z Uniwersytetu ze Szczecina. Także sporo, właściwie każda część kraju jest reprezentowana.
Czy Hervé Letellier oglądał zdjęcia, które robili studenci? Coś o nich powiedział?
Jeszcze nie oglądał, on je zobaczy jutro i będzie je oglądał właśnie razem z autorami. To będzie tym bardziej ciekawe, że to będzie taka konfrontacja zamierzeń, rzeczywistości i interpretacji. Także czekamy jutro na wydarzenie wielkiej wagi.
Moje zdjęcie akurat było bardzo związane z Polską, tym bardziej związane z Trójmiastem, więc wydaje mi się, że nie zrozumie, o co chodziło w moim zdjęciu, ale ja byłam sama z siebie zadowolona i dla mnie to jest najważniejsze. Zrobiłam sklejkę zdjęć opóźnienie SKM-ki. Ten problem mnie bardzo denerwuje, który nieraz też zgłaszałam do SKM-ki. Dla mnie anomalią jest to, że niektórzy nie wykonują swoich obowiązków tak, jak powinni, tak jakby mogli.
Wydaje mi się, że jeżeli jakaś francuska książka z tych ostatnich lat miałaby zostać zekranizowana, to zdecydowanie akurat Anomalia i to jest absolutnie fantastyczna wiadomość. Będę oglądać, będę śledzić.
Bardzo czekamy na serial Anomalii. Ja jako pierwsza będę oglądała. Nie mogę się doczekać.
A czy nie obawiacie się, że on się zmieni i na przykład jeśli drugi sezon się ukaże, to czy nie będzie, nie zawiedzie nas? Bo przeważnie tak jest, że sequele są gorsze.
Ale też skoro bierze udział w produkcji, to myślę, że jednak skoro jest ważną częścią tworzenia tego serialu, to w jakiś sposób to nie odejdzie od głównej idei.
Ale z drugiej strony zostało powiedziane, że już odeszło jakby na zasadę.
No tak, ale faktycznie, czy idea się kryje jakby w książce, czy w ogóle jakby w samym jego zamyśle? To znaczy, czy jeśli zmieniając pewne wątki, jednak zmieniamy tak całkowicie ideę książki, czy jednak ta idea zostaje, jeśli on jest jej częścią?
No myślę, że jak słuchaliśmy o tych wszystkich postaciach, to nawet jeśli wykasujemy 3/4 i zrobimy znowu totalnie nowe postaci, to i tak nadal będzie coś mega ciekawego.
Pytałem, czy będą dodane nowe wątki i nowe postacie w adaptacji książki, serialu Anomalia.
Będą?
Tak.
Bardzo mnie interesuje spojrzenie na książkę od kuchni, bo zawsze zapoznajemy się z nią jako czytelnicy i czytelniczki, jako już z gotowym produktem, że tak brzydko powiem. A bardzo ciekawe jest to jak to wygląda z drugiej strony, jak wygląda ten proces powstawania książki, zwłaszcza, że u każdego autora i u każdej autorki trochę inaczej to przebiega. No i też ten proces, gdzie potem z książki pewne rzeczy są usuwane i są elementy, które były jej częścią, a ostatecznie nie pojawiły się w gotowej wersji książki, więc znowu to jest takie trochę zajrzenie w coś, co mogło być, w jakąś taką potencjalną rzeczywistość, która ostatecznie się nie zrealizowała. Elżbieta Janota, tłumaczka literatury.
Jak czytałam książki, miałam wrażenie, że autor postępuje jak typowy matematyk. Jagoda Bodzińska, filologia romańska, że znajduje wzór, pod który podkłada zmienne. I to go najbardziej bawi. Podkładanie tych zmiennych i sprawdzanie, jak one będą działały w tym wzorze. A z tego, co mówił, to jednak postaci też go ciągną. Że on się jakoś związuje z nimi, że daje im jednak jakieś życie. Czyli to nie jest tylko suchy wzór matematyczny.
Skąd polskie akcenty w powieści Anomalia?
Il y a deux personnages qui portent un nom polonais.
W powieści są postaci, które noszą polskie nazwiska. Mizol jest jednym z głównych bohaterów. Wynika to z tego, że dla powodów biorących się z logiki oraz narracji postać musiała pochodzić ze wschodu Europy i być tłumaczem języków słowiańskich. Dlatego wybrałem Polaka zamiast Rosjanina. To wydawało się o wiele bardziej logiczne. We Francji mieszka więcej Polaków niż Rosjan. Drugim powodem jest to, że mam wielu przyjaciół, których rodzice byli Polakami.
Czym jest Ulipo?
Ulipo to grupa, która ma 41 członków, spośród których ponad połowa już nie żyje. Liczymy ich jednak jako żywych. Po prostu są usprawiedliwieni na zebraniach z powodu swojej śmierci. To grupa pracująca, dlatego od razu wyjaśnię, że nie jest to ruch, nie mamy zamiaru się rozprzestrzeniać. Nie jesteśmy awangardą, bo nie myślimy, że jesteśmy liderem w literaturze. Nie jesteśmy także szkołą, to znaczy nie myślimy absolutnie, że to, co robimy, to wyjątkowy sposób pisania, ale z drugiej strony pracujemy razem. Pytanie, które zostało zadane na spotkaniu wcześniej. Czy możemy kraść sobie pomysły? Tak, to właśnie jest projekt Ulipo.
Bardzo mnie właśnie ciekawią zarówno grupy, jak i pisarze, którzy lubią tak eksperymentować swoimi dziełami, nie pisząc po prostu książek, ale próbując stworzyć coś nowego i oryginalnego, na przykład napisanie książki bez litery E.
Czym zajmuje się Ulipo dziś?
Każdy ulipianin ma swoją własną drogę i własną pracę. Jest tyle rodzajów pracy, ilu członków Ulipo. Bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, czym zajmujemy się dzisiaj, ponieważ wszyscy bardzo się od siebie różnimy. Niektórzy tworzą bardzo złożoną poezję, inni popularne powieści. Są tacy, którzy tworzą obrazy. Na przykład Clémentine Melois, młoda kobieta, która dołączyła do Ulipo kilka lat temu. To królowa Photoshopu. Dużo pracuje z książkami, była też profesorem sztuk pięknych i jest więc bardziej artystką niż grafikiem. Znajduje się na ścieżce pomiędzy literaturą i sztukami pięknymi i to nas interesuje. Jest także w Ulipo twórca komiksów. Jego praca jest bardzo daleka od tego, co ja robię. Czasem z nim współpracuję w różnych projektach. Nasza grupa jest bardzo zróżnicowana. Dlatego, by odpowiedzieć na pytanie, co robimy, trzeba by się temu przyjrzeć dokładnie. Ten zbiór jest bardzo bogaty, z 15 aktywnymi członkami. Można się naprawdę zdziwić. Mam znajomego, który pracuje z tablicami z nazwami miast. Wykorzystuje te nazwy do tworzenia z nich historii.
Gdyby musiał pan wybrać pomiędzy byciem matematykiem a byciem humanistą, co by pan wybrał, będąc znowu w szkole?
Będąc znowu w szkole, wybrałbym matematykę, ponieważ jest trudniej zajmować się nią poza szkołą. Matematyki nie można się nauczyć samemu, a nauki humanistyczne to wybór. Czy zdecydujemy się przeczytać Sartra, czy Camus, czy spróbujemy przeczytać Witta Gonsteina? Możemy zdecydować się na czytanie książek i wykreowanie własnych poglądów. W matematyce to tak nie działa. Jeśli nie masz nauczyciela algebry, który cię tego nauczy, nie będziesz rozumiał algebry. Jeśli nie rozumiesz analizy, bo nie masz nauczyciela analizy, nie będziesz jej rozumiał. Dlatego logicznie edukacja jest znacznie trudniejsza dla matematyków. Nie można zajmować się astronomią amatorską. Mam na myśli tutaj prawdziwą astronomię. Trzeba korzystać ze sprzętów prawdziwych astronomów, umieć korzystać z ich narzędzi. Jest cały zbiór nauk, w których potrzebne są restrykcyjne reguły. Podczas gdy pozostałe nauki można zgłębiać samodzielnie. Ja kulturę klasyczną uprawiałem w wieku od 18 do 35 roku życia. Czytając książki, które ostatecznie czytałem źle, gdy miałem 17-18 lat w szkole i w których pogrążyłem się potem ponownie. Na pytanie, co wybrać pomiędzy matematyką i naukami humanistycznymi w szkole, moja osobista odpowiedź byłaby za wybraniem matematyki. Ale jest to odpowiedź zgodna z logiką bardziej niż z przyjemnością. Ponieważ rozumiem bardzo dobrze, że jeśli mając 20 lat nie lubi się matematyki, to nie ma się jej ochoty też uczyć. Ja zawsze lubiłem matematykę, ale porzuciłem ją, bo nie byłem z niej bardzo dobry. Tak. To główny powód, dla którego porzuciłem matematykę, bo trzeba być wybitnym, żeby ją uprawiać. Jeśli cię nie jest, to widać od razu. A gdy w literaturze ktoś jest słabym pisarzem, nikt się nie zorientuje.
To było doskonałe doświadczenie, żeby właśnie zobaczyć, jak bardzo on jest naturalny, jak bardzo naturalnie podchodzi do różnych rzeczy, jak podchodzi do nas tak naprawdę, do czytelników, do studentów, czy też do odbiorców ogólnie mówiąc. I to mnie może zaskoczyło, chociaż tak już wcześniej, jak czytałam jakieś wywiady, to jest coś, co można było tak naprawdę... Przepraszam, rozkojarzyłam się, bo właśnie Hervé Le Tellier z tyłu tutaj chodzi za panią, która mnie pyta i tak naprawdę właśnie o tym mówię. Dokładnie o tym mówię, o tym czynniku ludzkim i uważam, że to jest naprawdę piękne i ja zdecydowanie jeszcze będę chciała przeczytać kolejne książki, czy jeszcze raz chociażby Anomalię przeczytać, żeby mieć to kolejne spojrzenie.
Zachęcasz do przeczytania Anomalii?
Tak, na pewno zachęcam. Ja osobiście prezentowałam jakby na zajęciach z literatury tę książkę i właśnie dlatego zgłosiłam się na wolontariat. Ogólnie autor wywołał na mnie wielkie wrażenie i myślę, że sięgnę na pewno po więcej jego książek, bo serio się zaciekawiłam.
Mówił też autor dzisiaj na spotkaniu rano o tym, że żeby mieć dobre tłumaczenia, trzeba ufać tłumaczowi. Jak to rozumieć, bo skoro jest pani tłumaczem, czy jest tak, że ma pani stałą współpracę, no niekoniecznie nawet z wydawnictwem, ale z konkretnym tłumaczem?
Mam współpracę z konkretnymi wydawnictwami, z którymi już od jakiegoś czasu pracuję, natomiast rzadko mi się zdarza, żeby tłumaczyć tego samego autora wielokrotnie, więc to za każdym razem jest dla mnie nowe spotkanie, poznanie nowego człowieka, ale bardzo spodobało mi się oczywiście to, co autor dzisiaj powiedział, że trzeba mieć zaufanie do swoich tłumaczy. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zawsze kiedy tłumaczę, też biorę pod uwagę autora i autorkę książki. Zawsze kiedy podejmuję decyzję, to staram się zadać sobie takie pytanie, czy byłabym w stanie usprawiedliwić tę decyzję, gdyby autor zapytał mnie, dlaczego tak postąpiłam. Więc to jest też z mojej strony taki trochę wyraz szacunku wobec osoby, która stworzyła ten świat, która stworzyła tę książkę i chciałabym, żeby była zadowolona z tego, jak ta praca wygląda w innych językach z decyzji, które ja podjęłam, więc bardzo się cieszę, że ze strony autora to się spotyka z zaufaniem. Myślę, że jeśli wszyscy autorzy będą ufać tłumaczom, a wszyscy tłumacze będą szanować autorów, to może z tego coś pięknego wyniknąć.
Bardzo, bardzo mi się podoba to, co pani mówi. A co pani najbardziej lubi w swojej pracy tłumacza? Tak najprzyjemniejsza rzecz, jeśli da się jedną określić?
Myślę, że najbardziej lubię wyzwania. Trochę to znowu w nawiązaniu do tego, co dzisiaj padło na spotkaniu z Hervé Letellierem. On powiedział, że satysfakcję i przyjemność ze swojej pracy pisarskiej czerpie w momencie, kiedy praca jest gotowa, kiedy zdanie uznaje za gotowe albo całe dzieło uznaje za gotowe. Ja muszę powiedzieć, że sam proces tłumaczenia też mi sprawia przyjemność, więc w tym się trochę różnimy, ale w tych fragmentach, które są naprawdę trudne, które stawiają mnie przed jakimiś wyzwaniami, to ta satysfakcja w momencie, gdy wreszcie wpadnę na jakieś rozwiązanie, to jest coś wspaniałego.
Chwila dla reportera.